Godzina 7.18, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my mamy połączenie z księdzem Adamem Jabłońskim, naczelnym kapelanem więziennictwa, kapelanem także w Czerwonym Boże. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
Ksiądz Adam Jabłoński, czy z własnej chęci, czy z własnej niechęci, ale stał się też postacią, która występuje w najnowszym filmie Tomasza Sekielskiego, Tylko nie mów nikomu. Jest to film, jak wiemy, który mówi o pedofilii w polskim kościele katolickim. Proszę księdza, proszę opowiedzieć, jak doszło do tego w ogóle, że ta ekipa pojawiła się w Czerwonym Boże?
Znaczy, ja nie wiem, skąd się pojawili. W każdym razie stałem się mimowolnym bohaterem filmu. Jeszcze za moją zgodą, bo zapytali, czy mogą mój wizerunek przedstawić. Mnie tam zupełnie nie obawiałem się i powiedziałem, że oczywiście nie ma problemu. Ale o co chodzi? Tutaj niedaleko na mnie ksiądz zostały księdzu postawione zarzuty prokuratorskie dotyczące jakichś tam czynności, innych czynności seksualnych, czy jak to nazwać, nie wiem dokładnie, wobec pewnego małoletniego, dzisiaj już dorosłego mężczyzny. A tenże ksiądz, powiedzmy, że znam go, no nie, dużo starszy ode mnie. No więc procedury kościelne wymagają w tym momencie usunięcia księdza z parafii, w której pracuje, i do miejsca odosobnienia przekazania. No więc przekazano go do mnie, bo ja mam tylu księży z różnymi historiami. Ja tam po prostu nie wnikałem. Wiedziałem, kim on jest. Mieszkańcy moi też wiedzieli. Więc u mnie był. Pytam się tylko, czy może spowiadać muszę odpowiedzieć. Mówię, że może. No, nie wnikałem po prostu, no nie. To ja nie jestem jego przełożonym ani nikim. No i u mnie miejsce odosobnienia, pani redaktor była, to wie, że to jest takie totalne miejsce odosobnienia. To jest naokoło las. No nie ma dzieci, nie ma młodzieży, jest tylko więzienie, ja i zwierzęta w lesie. No pytam się, czy będziesz spowiadał naszych tu podopiecznych, tych moich bezdomnych, którzy u mnie mieszkają. Może, no to dobra. I w niedzielę. No ja mam tu prywatny kościółek dla naszego, dla tego mego domu zbudowany. Tylko stołówki, kościółek, mam taki mały kapliczkę, taką dla naszych potrzeb. A w niedzielę przychodzą czasami moi znajomi, tam rodziny funkcjonariuszy tam. Ale to są tacy znajomi, którzy wiedzą. No i ja tam ogłosiłem, że ksiądz taki i taki jest u nas, żeby każdy wiedział, zresztą i wiecie państwo za co tutaj, dlaczego to się zjawił. Zresztą wszyscy wiedzą, że jak u mnie ksiądz się zjawia, to coś się w jego życiu dzieje.
Niedobrego.
No, od niedobrego. I po prostu ten ksiądz wie, że on może tutaj uczestniczyć w takim życiu. To jest moje prywatne zupełnie. Prywatny kościółek, więc nie jest publiczna kaplica. A ja nawet nie wnikam w to. No, jesteś tutaj, tu jesteś pod moją jakby pieczą, no nie? I panowie weszli, tacy młodzi chłopcy weszli tam do tego, do kościoła, chcieli go nagrywać, ja tam poprosiłem, żeby wyszli. No i potem mogłem sprawę olać zupełnie, no ale patrzę, stoją, no ja nie jestem takim człowiekiem, który sobie ucieknie, bo kamera się pojawia czy coś, a co, zostawię tego księdza, jaki on, co ten ksiądz zrobił, to zrobił, jest prokurator już nad nim, kościół też nad nim ma pieczę, no to niech oni go sądzą, no nie będę tutaj dziennikarze przecież go sądzić, więc ja wyszedłem do nich, mogłem tam odpuścić sobie zupełnie, ale no, uważałem, że tak nie można, no nie wiem, poza tym, no przyjechali, to wyszedłem, a że ja przemawiam językiem klasy robotniczej, bo z klasy robotniczej jestem, to nie wyglądało to ładnie. Sprawę wziąłem oczywiście na siebie, no bo tak wypada, jeśli ja, to jest mój teren, mój dom, to musiałem wziąć na siebie sprawę, no, że to ja tutaj rządzę, co jak tu jest. Oczywiście to nie do końca jest prawda, no bo to jakby jest decyzja biskupa, czy on może w kawiarni się spowiadać, no nie, to co, to nie moje sprawy. Ale że ja nie zwykłem zrzucać odpowiedzialności, jestem typowym człowiekiem takim do rządzenia. Ja się do rządzenia nie rwę, ale jak trzeba, to biorę odpowiedzialność, jakby od dzieci.
No tak, bo to jest właśnie główny zarzut tam podnoszony przez, czy to pana Sekielskiego, czy przez tą ekipę, że i spowiada, i odprawia mszę świętą osoba, która ma tak, takie tak. zarzuty.
A ja po prostu według mojej wiedzy byłem pewny, bo to jest prywatne miejsce, prywatne od ludzi, totalne. No, tak jak w moim domu, no nie wiem, pani dyrektor. Pani dyrektor w domu, to pani decyduje. Jest, no nawet gdyby był taki człowiek, no to co on robi w tym domu, no to jakby no, pani bierze odpowiedzialność. No, nie? I oni zapytali, czy tu dzieci, no tutaj dzieci u mnie nie ma, no bo skąd te dzieci mają być, no nie? W niedzielę przychodzą dzieci funkcjonariusze, a ten ksiądz był kapelanem więziennym, więc akurat ci funkcjonariusze dobrze też wiedzieli, kto to jest. No i to jest tylko kilka rodzin, nie? Więc oni dokładnie wiedzą, bo ja powiedziałem im zresztą, że jakby ktoś nie wiedział. No nie? Więc
czyli nie to... ma sobie ksiądz nic do zarzucenia w tej sprawie?
Znaczy ja? Chyba nie, no ja co ja mam, co, jaka to
moja wina? A jak ksiądz teraz patrzy? Ksiądz Dariusz Olejniczak, jeden z właśnie z tych osób, które są w filmie, zrezygnował z kapłaństwa. Inni księża, dowiadujemy się, że także no, tam była agenturalna przeszłość. Co ten film daje nam w przestrzeni publicznej? Jak ksiądz go ocenia?
Znaczy, no ja filmu nie oglądałem, bo ja po prostu przez więzienie już w takich przypadkach pedofilii się nasłuchałem. Ja po prostu nie jestem w stanie tego słuchać, nie, takich rzeczy, bo po prostu ja jakoś to przeżywam za bardzo. Nie umiem słuchać, kiedy dotyczy się to dzieci, młodzieży.
No ale ksiądz wie, no, o prostu, czym film jest przecież, no dokładnie.
No wiem o tym filmie, no bo nie w sposób dzisiaj w Polsce nie wiedzieć, że ja jestem trochę taki, pamiętam, ten nieinternetowy, no nie, więc ja raz na 3 dni jak spojrzę w internet, no nie, a telewizora nie mam, to ja w ogóle jestem taki trochę przyzofany, nie mam Facebooka ani Messengera, to ja jestem trochę taki, tam strzępy informacji do mnie docierały. Nawet ostatnio ktoś mi powiedział, że jakiś dziennikarz mi powiedział, że ten ksiądz taki wulgarny przynajmniej się powinien odezwać do redaktora Sekielskiego, więc ktoś mi tam powiedział, więc ja maila wysłałem tam na jakiś adres film Sekielski. Mówię, wyślę, no żeby wiedział, że człowieka nic nie mam, nie gniewam się na Sekielskiego. Ale pani redaktor pytała, co daje dla kościoła, no to dla mnie, no to jest... Pomijam, że to są jakieś koszta osobiste tam tych ofiar, no nie, to są w ogóle jakieś dramaty osobiste i myślę, że też to będzie jakiś dramat bardzo taki poważny dla wszystkich, którzy to oglądają, którzy doświadczyli takich zachowań, no nie, to dla takich ludzi podejrzewam, że no ja nie wiem, mi jest trudno sobie wyobrazić, co znaczy być molestowanym, ale dla nas na przykład, no to ja na przykład powiem, że się... Mi to odpowiada co, że my księża zaczynamy mieć twarz, no nie, że nagle ktoś na mnie patrzy, nie patrzy jak na księżulka, no nie, nigdy nie chciałem być księżulkiem, wolę być uważanym za chama, prostaka, głupka, nie wiem, obrońcę pedofilii, niż ktoś miałby powiedzieć, że no księżulek taki fajny jest, no nie, ja no przynajmniej mam twarz, no nie, stoję jak człowiek, który ma swoją historię, osobowość, sposób wyrażania się taki czy inny, ale to ja jestem, no nie, ja żyję, no nie. Myślę, że dla episkopatu to też jest taki moment, że zaczynają mówić, będą musieli mówić tak normalnie, nie to taką slangiem kościelnym. To ja uważam, że to są plusy tego filmu. Na pewno to są plusy tego filmu. No
a reakcje hierarchów pokazane w tym filmie, którzy nie zawsze...
No to ja nie oglądałem tych reakcji, no ale to trudno się szukać, nie wiem, jakieś tam są pozytywne, negatywne, nie akceptują tego, czy chowają się, jak to jest tam.
No często tak przykrywają sprawę, udają, że właśnie nie ma przenoszą.
No bo to właśnie, to tak jest, panie redaktor, to my tak robimy w swoich rodzinach, w wszelkich korporacjach, układach. No to tacy jesteśmy, to jesteśmy ludźmi, no nie? Ja na przykład, no tak nie chcę żyć, no nie? Ja po prostu biorę dla siebie. No, jestem takim frontmanem, no nie chcę tak życia przeżyć. Ale no...
Czy to jest potrzebny film, przełomowy film? Zupełnie będzie inna teraz dyskusja na ten temat?
Znaczy się, to jest przełomowy dla kapłanów, nie? Bo no jednak troszeczkę jakoś tak próbuje ktoś z nami nas traktować jako inaczej niż do tej pory. No nie? Że to księża to jakaś kasta, jakaś taka nie wiadomo jaka, nie wiadomo skąd oni są. A to na nas wymusza, no przynajmniej, kurczę, no mówienie, no nie? To jest bardzo ważne, no ja po prostu, no ja uważam, że to same plusy ja widzę, no nie, ja widzę jakieś tam minusy tego filmu, ale to już tam uważam, że myślę, że na przykład kosztem ogromnym będzie dla redaktora Sekielskiego ten film, takim psychicznym, bo jednak on jest otoczony, coraz więcej ludzi o takich złych emocjach będzie do niego przychodzić i on, mam nadzieję, że będzie umiał sobie poradzić z tym, ale czasami jest trudno, takie osoby wchodzą w życie, i czasami samemu można po prostu żyć takim, te emocje przychodzić w ogóle do niego, ale wierzę, że jakiś rozsądek ma, no nie, ja zresztą chciałem z nim rozmawiać, bo ja, on tego nie mówi nigdzie, ale ja go na przykład, jak oni przyjechali, to ja po prostu zaprosiłem na kawę, bo ja myślałem, że oni po prostu tak chcą pogadać, nie? Ja
i co, nie chciał pójść na kawę, nie chcieli?
Nie, w ogóle z samochodu nie wyszedł, no nie, więc ja powiedziałem, że to jest mój prywatny teren, panowie, no wy tu nie możecie wjechać, czyli, bo to wszystko moi znajomi są, no nie, ale nie chciał wejść na kawę, ja właśnie się zdziwiłem, że oni tacy byli. No, panie redaktor trochę mnie zna, ja to jestem taki otwarty, jestem nie dla mnie, ja mogę z każdym gadać, dla mnie nie ma problemu. A oni po prostu nie, w ogóle tylko taki poważni bardzo. No i nagrywali mnie z każdej strony, ja po prostu nie wiedziałem nawet, no nie, ja nie wiedziałem, że ja, bo to nie było tak, że siadamy, o czymś rozmawiamy, nie. Ja po prostu podchodzę do samochodu, ja nie wiem, że jestem nagrywany, nagle patrzę z tyłu, ktoś stoi i mnie nagrywa, no nie jakiś tam telefonikiem.
Ale to, ja są takie metody, to są takie metody w tych reportażach śledczych TVN-u, najczęściej te kamery są
A mnie to pasuje, bo ja bym chętnie usiadł, gadał tam, no nie?
W torbach czy gdzieś. Ale też pojawiają się takie głosy, że ten film wpisuje się w taki dyskurs, w taką retorykę ataku na Kościół katolicki, bo mamy film Claire, mamy właśnie film Tomasza Sekielskiego, czy mamy też właśnie profanację Matki Bożej Częstochowskiej, że jakby to jest też taka logiczna jakaś konsekwencja, żeby ten Kościół katolicki w Polsce może trochę ośmieszyć, albo właśnie pokazać, że w nim tak bardzo, bardzo źle się dzieje. Tego ksiądz nie dostrzega?
Panie redaktor, no... Znaczy, ja nie wiem, czy było kiedyś inaczej. No, myślę, że to jest tak... zawsze tak było chyba. Ja nie znam takiej sytuacji, gdzie Kościół byłby inaczej traktowany. Myślę, że dzisiaj o tyle jest inaczej, że dzisiaj no to każdy może przyjść, no tak jak mówię, przyjść z telefonem i może nagrać i powie, nie wiem, zemię zrobić, na przykład, nie wiem, jakiegoś złodzieja, oszusta tam, pedofila nawet, no, jakby chciał. Ale to chyba to się tylko zmieniło. Ale czy to się wpisuje? Ja wiem, to byłby truizm, powiem, no dobra, wpisuje się, no nie, no, ale to dzisiaj akurat mamy rządy PiS-u, który jest taki, no jednak prokatolicki. To jakieś tam starcie jest na pewno, no ale to, ja wiem, to są ludzie, no, którzy nas atakują, tak samo jak my, oni też chcą żyć, no, mają swój świat. Może im się nie podoba to, co robimy. A może my dajemy zły przykład. No, trudno jest mi powiedzieć. Ja to po prostu, wie panie dyrektor, ja żyję innym życiem. Ja żyję wśród bandytów i wśród bezdomnych. To jest mój świat. No, nie? Ja nie żyję takimi sprawami, nie wiem, makro. To jest mój świat, no, ja tym żyję.
No, ale tam, na pewno ksiądz też się styka z pedofilią i z takimi tragediami.
No stykam się, tak, no właśnie. No ale to ja tutaj żyję tym. Ja po prostu, mnie takie sprawy ogólne kościoła to tak mocno nie interesują. Nie,
a co by ksiądz chciał powiedzieć do hierarchów kościoła? Ma ksiądz jakiś apel? Coś by chciał ksiądz im powiedzieć?
Coś ja mogę powiedzieć? Ja na pewno bym chciał, żeby zaczęli mówić tak normalnie. Nie? Bo każdy z nich ma twarz, jest kimś innym, jest człowiekiem z historią. No nie? Każdy z nich może powiedzieć inaczej. A my byśmy mogli praktycznie mitrę zakładać każdemu i to są te same słowa. No nie? Poza biskupem Głudziem, który ma jakiś tam swój styl, ale nie możemy go akceptować czy nie akceptować. Ale no powinno się mówić tak inaczej. No nie? Powinno się mówić tak od siebie, tak jak ja mówię. Ja mówię od siebie, no nie? Bo ja cały jestem taki jasny. Ja mam rodzinę, mam znajomych, no wszyscy mnie znają, wiedzą, o kim jestem. Nie gram kogoś, nie. I moja mowa nie jest taką nową mową kościelną, fajną, poukładaną. No nie? Ja po prostu jestem z takiego ludu, no nie? Ja tak żyję. To jest moja tożsamość, nie? I w ten sposób mówię o kościele, o grzechu, o czymkolwiek, no. Tak postrzegam i tego bym życzył hierarchom, nie? Ale czy oni będą potrafili? To też jest problem, bo to jest jakaś duża struktura. Biskupom jest też trudno inaczej mówić, bo oni są nauczeni, no wierzasz i cały czas cię witają, wierczyki ci mówią komunały, takie opowiadają. No jest też szczerze pogadać z kimś, no nie? To patrzą na ciebie, wiesz, jak na dziwne co. No, co
ale wywołał nie? Ksiądz postać arcybiskupa Głudzia, to on powiedział o filmie właśnie, że wczoraj miałem inne zajęcia, mówił to w niedzielę, nie oglądam byle czego. Padają informacje, że właśnie arcybiskup Głódź wiedział o sprawie na przykład księdza Cybuli, wiedział o pedofilii.
Dla mnie, jeśli ktoś wie o takich sprawach, no to panie redaktor, ja na przykład jestem tutaj, u mnie na przykład ksiądz, który po alkoholu wyjechał samochodem, to ja od razu dzwoniłem na policję, nie? Dzwoniłem, niech uprawę, ja się zabierają, zabrali od razu moi znajomi policjanci w Zambrowie, więc ja to po prostu uważam, że to miłość objawia się w prawdzie, no nie? I tutaj ktokolwiek z hierarchów wiedziałby o tym, albo z ich jakichś pomocników, sekretarzy, no to powinien powiedzieć, nie sprostałem zadaniu, odchodzę, nie? No ja takiego jestem zdania.
Tak, bardzo dziękuję. W takim razie może się uda obejrzeć film w najbliższym czasie.
Musiałbym, ale nie, to po prostu mnie by dobiło. To ja nie mogę patrzeć na takie sytuacje. Ja jestem człowiekiem żyjącym w lesie, w ładnej przyrodzie. Nie mogę patrzeć, ja się za bardzo przejmuję tym potem. No nie. Dla mnie dramaty. Nie wiem, nie wyobrażam sobie do dziecka, do rodzeństwa moich dzieci. Więc to ja po prostu... To nie wiem, nie umiem. Jako facet nie potrafię tego oglądać, nie powiem szczerze.
Mówił ksiądz Adam Jabłoński, naczelny kapelan więziennictwa, nieformalny taki opiekun duchowy, czy formalny opiekun duchowy Radia Wnet, który na stałe jest w Czerwonym Boże i tam się zmaga z codziennością. Bardzo dziękuję za rozmowę, szczęść Boże i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, jest godzina 7:33, a za chwilę rozmowa o zupełnie innych tematach.
Reklama. Niewyobrażalne stało się faktem. Najważniejsze wydarzenie w historii Eurojackpot w Polsce. 10 maja po raz pierwszy główna wygrana padła w naszym kraju. To ponad 193 miliony złotych. Ta wygrana przejdzie do historii. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Reklama.
Godzina 7:34, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio pan Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii, szef Inspekcji Weterynaryjnej. Dzień dobry, pan.
Dzień dobry, dzień dobry.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje dosyć niepokojące. Otóż Stany Zjednoczone grożą nam palcem, mówią, że możemy wstrzymać import wieprzowiny do Polski. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to realne zagrożenie, czy tylko takie właśnie pogróżki?
To nawet nie nazwałbym pogróżkami. To są po prostu realizacja amerykańskiego, jak gdyby, systemu nadzoru, który wymaga, aby nadzór nad produkcją, przetwórstwem, ubojem, rozbiorem sprawowali lekarze weterynarii, którzy są na etatach, są państwowymi lekarzami weterynarii.
A co im się teraz nie podoba?
To, że większość lekarzy pełniących nadzór, szczególnie nad ubojem, na badaniem, zajmujących się badaniem przed- i poubojowym, są wyznaczeni przez lekarzy powiatowych do czynności urzędowych, czyli lekarze wolno praktykujący, którzy wykonują pewne zadania, które są powierzone im w takim właśnie zakładzie. Natomiast Amerykanie chcieliby, żeby to byli lekarze na etatach. I tak się stanie. Pan minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że te etaty będą i także nie ma żadnego problemu.
Bo pan jest taką osobą do zadań specjalnych, między innymi to jest jeden z takich głównych problemów, które przed panem postawiono, ale czy to nie jest tak, że Stany Zjednoczone mówią nam, żebyśmy zrobili tak i tak i co? I my mamy się tak od razu zgodzić?
To znaczy, ważna jest gospodarka. To jest fundament. My jako inspekcja również zabiegamy o i pomagamy naszym producentom, rolnikom w dostępie do rynku, do krajów trzecich. Bo w Unii Europejskiej ten handel, przepływ towaru jest swobodny. To jest wymiana po prostu między przedsiębiorcami. Natomiast tam... To są pewne reguły. Jeżeli nam się nie podoba coś, to możemy z tego nie skorzystać,
ale
my chcemy.
A ile możemy stracić właśnie?
Bardzo dużo, dlatego że z kilkunastu zakładów wypływają codziennie statki, które wywożą mięso lub przetwory właśnie na rynek amerykański, na rynek Stanów Zjednoczonych, Kanady. My robimy wszystko też, aby pokazać, że nasz nadzór jest właściwy ze względu na afrykański pomór świń. W Polsce on występuje w trzech województwach, ale na tyle potrafimy zagwarantować swoim nadzorem, że Amerykanie to kupują. Czyli są pewni, że mięso, że świnie z tych obszarów nie są poddawane ubojowi w zakładach na terenie wolnym od ASF-u.
Przypomnijmy, to chyba tak się szacuje, przynajmniej przynajmniej tak informuje portal farmer.pl. W 2018 roku wartość eksportu mięsa wieprzowego do Stanów Zjednoczonych wyniosła ponad 630 milionów złotych. To sporo, jeżeli chodzi o rynek, a Amerykanie są jednym z głównych graczy, tak, jeżeli chodzi o...
Są dużym odbiorcą. My eksportujemy do ponad 70 krajów świata. Więc Ameryka jest tym jednym z ważniejszych rynków. Jest to duży kraj, od lat utrzymujący kontakty handlowe z Polską.
A kto tak najwięcej od nas importuje i czego?
Tak dokładnie to nie powiem, a poza tym są to też pewnego rodzaju tajemnice handlowe. Ja nie znam ilości i wartości poszczególnych krajów, bo nie jestem na to przygotowany dzisiaj.
Ale w takiej czołówce to pewnie tak, Stany Zjednoczone,
Chiny. Myślę, że Unia Europejska, czy tu kraje Unii są odbiorcą najbliższym i najważniejszym. Natomiast te kraje trzecie, jak Japonia, jak Stany Zjednoczone, Kanada, no i wiele, wiele innych. Korea Południowa.
Powiedział pan o tym, że będą państwo zatrudniać tych nowych lekarzy, ale są takie niepokojące sygnały. Czy to właśnie od Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, że jednak te zarobki weterynarzy są niewielkie i że no, ciężko zachęcić tych lekarzy, żeby służyli i pracowali w tych służbach państwowych.
No to jest też, ponieważ ten nadzór i to zadanie, które wykonuje Inspekcja Weterynaryjna, to jest fundamentalna rola w nowoczesnym państwie. Nowoczesne państwo, które eksportuje, które produkuje tyle żywności, której nie potrafi zagospodarować na swoim rynku, więc tą nadwyżkę musi wyeksportować.
No dobrze,
więc
w związku
z tym potrzebny jest nadzór.
Mało zarabiają,
więc
właśnie.
Potrzebny jest nadzór i wszystko się zmienia i każdy też potrzebuje dopływu gotówki i większych zarobków. To jest zrozumiałe i normalne. I pan minister rolnictwa jest bardzo zaangażowany w to, aby te wynagrodzenia zostały podwyższone, co się ma stać niebawem.
O, to zobaczymy. Coś innego, tak jak mówi na przykład Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, mówi, apelujemy do ministra rolnictwa o natychmiastowe przeznaczenie dodatkowych środków na funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej. Będą te dodatkowe środki, myśli pan?
Będą, tak zapewnia pan minister.
To dobrze, że zapewnia, a my przechodzimy do kolejnej sprawy, tak jak pan powiedział o tym ASF-ie, bo pojawiają się informacje, że to jest sztuczny problem, że niektórzy chcą nawet zlikwidować polskie hodowle, że to jest zamierzone działanie. Jak pan się do tego odniesie?
Nie, to są bzdury. Po prostu zwalczanie choroby zakaźnej ma kanony, ma zasady. I od nich nie można odejść.
A to czemu tak długo się z tym ASF-em jakoś borykamy?
No, na przykład w Hiszpanii zwalczali prawie 40 lat.
A u nas ile już zwalczamy to?
Piąty rok.
I co? I dlaczego się nie da? Koniec, wybijamy, czy tam niszczymy jakieś stada, hodowle i...
Pani redaktor, ja myślę, że gdyby był taki system nakazowy, policyjny w państwie, to byśmy sobie z tym szybko poradzili. Ale w systemie demokratycznym, jak pani sobie przypomina, w styczniu, kiedy w związku z zaleceniami EFSA, która proponuje krajom, w których występuje afrykański pomór świń, aby rozrzedzić populację dzików, szczególnie tam, gdzie ich występuje dużo, a wiemy, że dzik jest głównym rezerwuarem i wektorem w roznoszeniu tej zarazy. Opanowana jest cała Rumunia, połowa Węgier w tej chwili, Azja, Chiny, Kambodża, Wietnam, więc te kraje są przerażone. U nich system w Azji zwalcza...
Nie.
No i oczywiście
w Azji, niech pan dokończy, w Azji? Zaczął pan mówić o Azji?
A tam po prostu system zwalczania jest taki, że oni się nie śpieszą z wybijaniem świń, które już są chore. Czekają, aż po prostu pozdychają w stadzie. A ten system po prostu, jeżeli nie ma radykalnego działania, po prostu nie przyniesie skutków, tylko rozwlekanie choroby. I tu u nas my robimy wszystko. Niemniej jednak pamięta pani, co się działo w styczniu, jak różne towarzystwa opieki nad zwierzętami płakały nad dzikami.
No tak, była cała akcja.
Jest, bo my, nikt jeszcze nie policzył dzików w Polsce. My nie wiemy, ile ich jest dokładnie, ale według tego, co jest odstrzeliwane i według szacunków strat, które powodują szkód te dziki, to widać, gdzie, w których regionach kraju jest ich najwięcej. I to z tym powinna być przede wszystkim walka, bo dziki z powodu tego płaczu może i mniej zostało odstrzelonych wtedy, że nie było tych skoordynowanych polowań, ale one odchodzą z powodu wirusa, czy to prośne lochy. Po prostu mamy już ponad 1000 przypadków.
Ale co to jest dokładnie ten AFS?
ASF? Ten jest to wirus afrykańskiego pomoru świń.
Czyli?
Który atakuje dziki, świnie, no i goście, które u nas nie występują.
Ale tak jak człowiek zastanawia się nad tym, to myśli tak. Jest hodowla świń. No to jak tam ten wirus się dostanie? Skąd tam ten dzik sobie przybiegnie?
A no właśnie, pani redaktor. Jak do pani wirus grypy wchodzi do domu? W jaki sposób?
No ale świnie nie chodzą po mieście.
Nie chodzą, ale ludzie chodzą, koty chodzą, psy chodzą, więc po to jest bioasekuracja i podnoszenie świadomości w społeczeństwie, żeby właśnie zabezpieczać, myć, dezynfekować, patrzeć skąd pochodzi pasza, słoma, czy tam dziki może po tej słomie chodziły. To prowadzimy.
I on się tak łatwo przenosi.
Tak. I prowadzimy też i długo żyje w środowisku.
Ile?
W zależności od rodzaju materiału. Czy to jest na przykład, czy to jest słoma, ziarno, to wystarczy tygodnie czy miesiące leżakowania.
Tak,
ale na przykład w słoninie 2 lata, a w kościach jeszcze dłużej. Nawet zakopanych w ziemi. To sobie proszę wyobrazić, z jakim zjawiskiem my mamy do czynienia. To jest walka, bo gdyby tylko był dotyczyła samych świń, to my byśmy sobie poradzili.
Gdzie on wypłynął? Może go ktoś tam zmodyfikował gdzieś tam.
Nie wiem, prace trwają.
Ale gdzie były pierwsze przypadki, wiemy?
Pierwsze przypadki w Afryce oczywiście, bo tak sama nazwa wskazuje, wirus afrykańskiego pomoru świń. Ja nawet kończąc studia ponad 30 lat temu, to pamiętam na studiach nawet nie za bardzo chętnie czytałem o tej chorobie i się uczyłem, bo mówię, Afryka, Polska... To
czyli nie było tego problemu?
Nie było. Był w Hiszpanii, jest cały czas, stacjonuje ten wirus, można tak powiedzieć, na Sardynii.
Gdzie Hiszpania, gdzie Afryka? To jakby tak no,
no, ale, no ale to już tam bliżej niż do Polski, tak?
No tak.
No ale został zawleczony, czy z mięsem przywieziony, tak jak my jesteśmy krajem tranzytowym. Ze wschodu na zachód, tam ASF występuje. Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. Ludzie jeżdżą do Atlantyku i z powrotem. Przewożą towary, wymiana handlowa, ludzie do pracy jadą, więc my jesteśmy najbardziej narażeni na tą chorobę.
Czyli to jest główny teraz pana obszar, z którym pan musi walczyć, ale jeszcze na koniec pan minister Jan Ardanowski powiedział, że on jest jeżeli chodzi o te organizacje ekologiczne, bo one coraz zabierają głos, robią jakieś manifestacje czy happeningi. Powiedział on o tym, że próby zaostrzenia przepisów, takich uprawnień dla organizacji ekologicznych, to jest zły pomysł. Jestem przeciwny tej ustawie. Dałem temu wyraz publicznie. Byłoby to nieuprawnione wchodzenie w kompetencje policji, organów inspekcji państwowych. A jak pan się odnosi do tych organizacji ekologicznych i tego, co one robią?
Pani redaktor, przede wszystkim trzeba mieć wiedzę, przygotowanie zawodowe i móc ocenić sytuację w gospodarstwie rolnym, ponieważ inspekcja weterynaryjna pełni nadzór nad przestrzeganiem przepisów o humanitarnej ochronie zwierząt, gdzie wchodzi w to dobrostan zwierząt, czyli ochrona zwierząt w chowie i w hodowli, w transporcie, podczas uboju, w schroniskach dla bezdomnych zwierząt oraz dobrostan zwierząt laboratoryjnych. I teraz po prostu trzeba być fachowcem, nie może przyjść kowal, czy nie może przyjść szewc, żeby oceniać warunki, jakie ma spełnić pomieszczenia, budynki. Ale to walczyć każdy może. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z nadzorem, póki co pełni je inspekcja weterynaryjna. W gospodarstwach, w schroniskach, wszędzie. I pani redaktor, ja jestem pewny, że te warunki bytowania zwierząt poprawiają się z roku na rok. Obserwuję rolnictwo, miasto, ludzi, że to wszystko się zmienia. Jeszcze nie tak dawno jeździliśmy maluszkami, czyli Fiatami 126P. Dzisiaj jak przejeżdżamy koło takiego samochodziku, to aż dreszcze przechodzą, jak człowiek w tym siedział i jechał. Tak? Tak samo. Zmieniają się budy, łańcuchy. Wszystko się poprawia. Więc ja uważam, że...
No ale ostatnio w Falentach organizacje ekologiczne przyszły i wyniosły te cielaki.
No właśnie, no to, ale czy pani na przykład oddałaby swojego psa lub kota ulubionego, jakby przyszedł do pani do domu i powiedział, zabieram pani, bo pani nie umie dbać o niego,
no,
tak?
No ale tam było ponoć, że były jakieś zagłodzone, że tam były złe warunki.
Może, ale od tego jest prawo, są organy ścigania.
Czyli nie neguje pan, jeżeli, że mogło tak być?
Jeżeli jest taka sytuacja, to tego są organy ścigania. Trzeba karać, trzeba po prostu nakładać
ale
kary.
Ale czy do takiej sytuacji w ogóle powinno dochodzić?
A to różnie w życiu bywa. Są różne sytuacje. U ludzi nie spotykamy się, że głodzą kogoś albo na przykład dziecko jest bite.
Oj, ale tu państwowa inspekcja, państwowy instytut, więc tak no więcej by się mogło wymagać.
No na pewno, ale mi się wydaje, że czasami w takim instytucie może być gorzej niż w normalnym gospodarstwie, bo tam są ludzie, którzy pracują od do i kończy, go nie interesuje, co będzie dalej.
No, ale zgadzamy się, że takie sytuacje raczej nie powinny mieć miejsca.
Ale oczywiście i ja od lat, pracuję ponad 30 lat w zawodzie i z organizacjami społecznymi, którzy zajmują się ochroną zwierząt, współpracowałem, współpracuję i współpracował będę.
Mówił pan dr Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii, od tygodnia sprawujący swoją funkcję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan doktor pomachał, ale tego w radio nie słychać. Drodzy państwo, jest 7:49, a teraz Mieczysław Fok.